głos na, w tej sprawie, wypowiedzieć się na ten temat, to oczywiście będą Państwo mogli dzwonić, ale to za ponad godzinę, więc jeszcze proszę nie podnosić słuchawki albo nie wpisywać na klawiaturze tego numeru. Warto go zapisać na później. 22 44 i 044. To jest numer telefonu do naszego studia. Po 20 będziemy Państwa pytali o to, czy Państwa zdaniem powinno się zapewniać, czy państwo powinno zapewniać dostęp do pełnowartościowych posiłków. Jeśli tak, to w jaki sposób? Mogą Państwo już teraz zabrać głos, pisząc do nas na adres mailowy mikrofon@tok.fm. Maile, które Państwo tą drogą do nas skierują, zapewne zostaną także przedstawione w trakcie tej dzisiejszej dyskusji. Na Facebooku jest profil Radia Tok FM, gdzie Państwo także pod stosownym postem mogą komentować ten dzisiejszy temat. A razem z Pawłem Sulikiem i razem z naszymi słuchaczami będą uczestniczyły w tym programie dr Paulina Sobiesiak-Pęczko, socjolożka i prezeska zarządu w Instytucie Strategii Żywnościowych GRUNT, a także Beata Ciepła, prezeska zarządu Federacji Polskich Banków Żywności. O dostępie do pełnowartościowych posiłków dzisiaj będziemy dyskutowali po godzinie 22, po godzinie 20, już myślę o 22, zaraz powiem co wtedy, po godzinie 20 mikrofon i tam właśnie będzie można zabrać głos, jak Państwo patrzą na takie obowiązki państwa, obowiązki władzy w zakresie zapewnienia dostępu do żywności. To w mikrofonie u Pawła Sulika, a jeśli chodzi o audycję Maciej Zakrocki przedstawia, która po godzinie 22, jak zwykle, to tutaj gościniami będą profesor Karolina Borańska-Hryniewiecka, a także Róża Thun. Pierwsza gościni reprezentuje Team Europe Direct, a Róża Thun to jest wieloletnia europosłanka. 7-8 czerwca 2003 roku wtedy w Polsce odbyło się referendum w sprawie wejścia naszego kraju do Unii Europejskiej. To będzie główny temat tej audycji. Tok 360 wydawali dla Państwa Michał Kujawski i Szczepan Maziarek, realizował Adam Szuraj. Za chwilę codzienny magazyn motoryzacyjny, a do usłyszenia mówi Państwu już Wojciech Muzal.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Codzienny magazyn motoryzacyjny.
Kłaniamy się pięknie.
Kłaniamy się pięknie. Środek długiego weekendu. My jesteśmy z Państwem. Mam nadzieję, że mamy ogromną słuchalność dzisiaj. I słuchaj, ja zacznę od Stellantisa. Mówiliśmy w poniedziałek o Lanci nowej, prawda, Gamma. Ja może piałem z zachwytu, to za dużo powiedziane, nie lubię tego zwrotu, ale bardzo mi się podobał ten samochód z zewnątrz, w środku. No, brakuje nadal wciąż takiej klasycznej hybrydy pod maską, która się pojawi pod koniec roku w Stellantisie, a zresztą w niektórych mniejszych Kijach też, bo żeśmy akurat przy okazji Stonika nie wspomnieli, tam go nie będzie, ale klasyczna hybryda nie będzie tylko w SUV-ach, ale również na przykład w Kia K4. Ale do rzeczy, wróćmy do Fiata Grizzly. Słuchaj, mamy co mamy, jeśli chodzi o takie trochę większe samochody, które odnoszą sukcesy w koncernie Stellantis. Trochę większe od Grande Panda. To mamy Opla Frontera i mamy Citroena C3 Aircross, prawda? Fiata brakuje w tym rozmiarze. No i właśnie będzie coś takiego, co ma się nazywać jednak po prostu Fiat Grizzly, a nie jakaś tam Giga Panda. No będzie 1.2 turbo, 100 koni, 1.2, 145, ta miękka hybryda. Ten mały 1.2 turbo też z automatem, no i elektryki, dwie wersje, 40-50 kWh. Ale sporą nowością, taką zaskakującą bym powiedział nowością, to, że to będą dwie wersje nadwozia tego Grizzly, wiesz? Taka tradycyjna. Wiem. Oraz coupé, który kiedyś miał się nazywać Fastbackiem, już chyba nie będzie tej nazwy Fastback. Widziałem nawet kolejne zdjęcia zamaskowanych aut, widziałem wizualizację i powiem ci, to Grizzly Coupé, ja lubię takie samochody coupé, małe, duże, podobają mi się, to może być coś takiego, co spowoduje, że te dwie wersje nadwozia spowodują, że to będzie lepsza sprzedaż niż Opla Frontera, niż Citroena C3 Aircross, zresztą dość udane auta. Co sądzisz o tym Fiacie Grizzly? Tam nic nowego pod maską nie będzie. Dla mnie nowość jest to, że ta wersja coupé też będzie się nazywać Grizzly. Bardzo, bardzo zaszkodzi tym swoim braciom.
Wiesz co, słuchaj, to są te nasze odwieczne dywagacje, czy jeżeli koncern ma dwie marki X i Y i one ze sobą rywalizują, to czy podbierają sobie klientów, czy też każda z nich podbiera trochę klientów wszystkim dookoła, nie?
A nawet trzy, bo tu trzy, Opel, Citroen i Fiat, nie? No właśnie.
No, Więc tak naprawdę to nie wydaje mi się, żeby to jakoś, wiesz, zaszkodziło, czy żeby to był jakiś problem. Budzi się ten, przypomnę, że Fiat jest jedną z tych marek, która ma priorytet, tak? Jeżeli chodzi o koncern Stellantis. No i stąd ta ofensywa, tak mi się wydaje, nie? Bo oni tych samochodów, oni tutaj ten plan mają taki, wiesz.
No i zresztą...
mają plan, to jest super.
No tak, ale też zwróćmy uwagę, bo tutaj, wiesz, no, patrzyłem przecież na te dane Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, sprzedaż samochodów, no i tutaj, jeśli chodzi o ten rok, no to rzeczywiście to Stellantisowi chyba dzięki tym mniejszym modelom, no to całkiem nieźle się powodzi, no w związku z tym chyba można liczyć na to, że to co, no cóż, no ten nowy Fiat Grizzly, no to tylko pomoże, prawda? Tylko pomoże, no bo przecież to maluchy, jeśli chodzi o Stellantisa, no to tam nie były zbyt udane. No przecież poprzedni Citroen C3, no to już tak litości, on już naprawdę fajnie wyglądał, ale tak średnio jeździł. No ale dobra, już tego nie ma. Fiat Grizzly będzie i cieszmy się, że ta oferta będzie większa. Co u ciebie, Jacku?
Słuchaj, ja mam taką ciekawostkę za portalem Politico. Okazało się, że komisarze Unii Europejskiej narzekają na swoje samochody służbowe. Nie są w stanie dojechać ze Strasburga do Brukseli na raz. A dlaczego? Dlatego, że Komisja Europejska ma 128 samochodów służbowych i 80% z nich to są samochody elektryczne. No i one są przydzielane, wiesz, od 2022 roku komisarzom. No i co? Okazuje się, że te 500 kilometrów trasy ze Strasburga do Brukseli, 500 kilometrów, no 7 godzin, no bo się trzeba zatrzymać i ładować. I to zostało, słuchaj, podniesione, to nie są plotki z korytarza, tylko ten problem koniecznego ponownego ładowania i tego, że trzeba się zatrzymywać, zostało to podniesione podczas spotkania Kolegium Komisarzy na początku tego roku. No i tam się komisarze skarżyli na te niedogodności związane z pojazdami elektrycznymi. Co ciekawe, większość tych samochodów, które są we flocie, to znowu nie są moje obserwacje, tylko obserwacje dziennikarzy, którzy po prostu widzą, z czego politycy korzystają, no to są samochody elektryczne BMW i one najczęściej są w stanie pokonać 500-600 kilometrów trasy na jednym ładowaniu. Pod jednym warunkiem. Mhm. Jedziesz spokojnie. Jak jedziesz szybko, no to żadnym samochodem nie przejedziesz. Politycy się śpieszą, też narzekają, że nie mogą korzystać z transportu publicznego, dlatego że bardzo często obsługują połączenia telefoniczne z wrażliwymi informacjami, więc nie może być tak, że ktoś obok będzie siedział i podsłucha. W związku z tym muszą jeździć samochodami. No i zdarza się tak, że niektórzy z komisarzy biorą na przykład swoje prywatne samochody, dostawcze nawet, i to właśnie nimi podróżują. Problem nie dotyczy szefowej, czyli Ursuli von der Leyen, dlatego że ona jeździ opancerzonym samochodem, a takich elektrycznych jeszcze nie ma.
O, wiesz co? Nigdy się nad tym nie zastanawiałem, ale faktycznie nigdy nie mówiliśmy o elektrycznym samochodzie opancerzonym. No i skoro nie ma, no to nie ma.
No jeszcze nie ma, nie? Ale to wiesz... A podejrzewam, że będzie. Na razie problemem, wiesz, problemem myślę, że jest to,
masa
że
jeszcze.
Właśnie, że samo opancerzone auto waży około 3-3,5 tony. Jeżeli dołożysz jeszcze do tego tę dodatkową masę samochodu elektrycznego, powiedzmy też jakieś 800 kg, to już się robi coś, no, czego...
Nieprawdopodobne już tu jest. No tak, tak, no przecież parę razy my jeździliśmy, chyba nie razem, ale oddzielnie opancerzonymi autami i tą masę czuć, no to zresztą drzwi jak się otwiera, to niewiarygodna grubość. No ale to już temat na inną audycję. No dobra, elektryki wywołałem sam też w tym tygodniu parę razy. Trudno nie wywoływać, bo że jednak no to jest bardzo, bardzo gorący temat. Sprzedaż elektryków, oferta elektryków. BMW X350 jeździliśmy tym z napędem na obiosie, prawda? I to był samochód, w którym wsiadając w pełni naładowanym, to ten ich zasięg optymistyczny, bo pokazywał mi komputer 870 km, to nawet więcej niż jak wsiadłem do Lucida R, gdzie było chyba 700 kilkadziesiąt kilometrów teoretycznych. Ten samochód, przypomnę, 460 koni, prawda, można go szybko ładować, akumulator dobrze ponad 100 kWh, chyba 108 już dokładnie nie pamiętam, chyba 108 netto, czy 109 netto, no przyzwoite zasięgi, nawet zasięgi, bardzo dobre przyspieszenie. Nadszedł czas na tańszą wersję, a przy okazji ta wersja, którą my jeździliśmy, chyba trochę podrożała przy okazji. Zdaje się, podstawowa wersja już nie 310, tylko 315 tysięcy złotych. Niewielka różnica, ale jest. Ale mamy nową wersję, Jacku. Czy byśmy ją kupili? Napęd na jedną oś, przypomnę, że to jest SUV. Napęd na jedną oś, nazywa się ta wersja 40, iX340. Oczywiście to jest wszystko na tej nowej architekturze Neue Klasse. Architektura 800-woltowa, szybko można ładować. Moc nie będę cię przepytywał, bo na pewno wiesz, napęd tylko na tył, 320 koni, moment obrotowy też zacny, 500 newtonometrów, przyspieszenie każdego zadowoli, niecałe 6 sekund do setki, prędkość maksymalna 200 km na godzinę. Ale jest niespodzianka, o której właściwie trochę zapomniałem, że tam będzie mniejszy akumulator, czyli mniejszą pojemność miał. Wiesz, że on ma sporo mniejszą pojemność, 25 kWh mniej, 82 kWh i zasięg w związku z tym teoretyczny wciąż bardzo duży, ponad 600 km. Można ładować go z mocą do 300 kW. Myślę, że spokojnie znajdzie z wielu klientów, no bo ten BMW X3 ma generalnie i chyba nam się podobał. I zdaje się, on ma dość dobre opinie i dość sporo zamówień jest, nie wiem, wydaje mi się, że to jest w ogóle po prostu udane auto. Z tym, pamiętasz, z tym podszybiem, gdzie jest wyświetlacz, przypomnę, to jest chyba prawie 4,80 długości, prawda? Solidny SUV, no nie wiem, wydaje mi się, że tobie też się podobał, mnie na pewno się podobał. Więc podsumowując, doszła tańsza wersja z napędem tylko na tylną oś, bagażnik też duży, ponad 500 litrów, tutaj to się niewiele zmienia. No i tyle o BMW na dzisiaj.
O, to szybciutko, żeś się pan uwinął.
No, wiesz, mogę jeszcze o Volvo, ale na razie myślę,
nie,
że ty masz.
Słuchaj, ja mam dwie ciekawostki. Nie wiem, czy pamiętasz myślę, że dość często używam tego sformułowania. Nie wiem, czy pamiętasz. No. Mercedes wprowadził taką funkcję autonomicznej jazdy, za którą bierze odpowiedzialność. Nie wiem, czy pamiętasz. Pod warunkiem, że nie ma mgły, nie jesteśmy w tunelu, nie jest noc i jedziemy między chyba 40 a 95 km na godzinę, czy tam 20 a 45 na godzinę. Kojarzysz to?
Nie. Ale to może mi przypomniesz, no.
Wiesz co, ja chcę tutaj tylko o tym wspomnieć, nie o tym...
Nie o tym nie jest o tym, główna wiadomość, okej.
Nie o tym jest tak, tylko o tym, że firma BYD bierze odpowiedzialność za efekty wypadków, kiedy korzystasz z ich systemu tego self-drivingowego, czyli po prostu tego autopilota.
To czytałem. No to.
Tak. I to jest bardzo ciekawa wiadomość. Jeżeli korzystamy z takiej funkcji, która nazywa się miejska nawigacja, właśnie funkcji autopilota, to oczywiście pod warunkiem, że ten system wykorzystywany był zgodnie z przeznaczeniem, no to tutaj BYD mówi, że bierze na siebie odpowiedzialność. Bierze na siebie odpowiedzialność, to jest właśnie to coś, co ciągle rozwój tej autonomicznej motoryzacji. Ja przypomnę, że w 2019 roku Elon Musk przekonywał, że w roku 2026 będziemy mieli milion robotaksi na drogach. Jeździ ich 20. Nie milionów, tylko sztuk. I to są jeszcze ciągle samochody eksperymentalne. Więc powinniśmy mieć w samych tylko Stanach milion autonomicznych samochodów, milion robotaksi marki Tesla. To zapowiedział Elon Musk w roku 2019. No to się nie stało. W dalszym ciągu jest kwestia rozważana bardzo tej odpowiedzialności i tego, że mnóstwo rzeczy może się wydarzyć, których nie pokryje algorytm. Dochodzi do całej masy incydentów, nawet w trakcie tych jazd testowych, tymi Teslami, które są wyposażone w ten system autonomiczny. Ludzie, którzy przy tym pracują w Tesli, mają, ich zespół ma taką nieoficjalną nazwę Trauma Team, no bo tam się różne przykre rzeczy wydarzają i to wiesz, potem z tym żyjesz, nie? Już nie będę tutaj się wdawał w szczegóły. Natomiast BYD chce przejąć trochę pałeczkę też ze względu na to, że oni jakiś nowy procesor stworzyli właśnie do tych swoich systemów autonomicznej jazdy. BYD chce chyba trochę przejąć taką pałeczkę lidera, jeżeli chodzi o te autonomiczne pojazdy i mówią, bierzemy odpowiedzialność, tak? Bierzemy odpowiedzialność. Tylko, że to jest odpowiedzialność materialna, tak? To jest jak auto przydzwoni komuś w płot w trybie autonomicznym, no to teoretycznie, oczywiście w wielkim uproszczeniu, oni ten płot odbudują. Natomiast jeżeli to nie będzie płot, no to już go nie odbudują, tak? Mhm. I ciągle temat tutaj tej autonomicznej motoryzacji jest, wydaje mi się...
No, dobrze.
Kłaniam się pięknie, to był codzienny magazyn motoryzacyjny. Życzymy Państwu w dalszej części miłego, spokojnego weekendu. Kłaniamy się pięknie.
Jakub Janiszewski przy mikrofonie, już za chwilę godzina 19 i informacje, po których zapraszam Państwa na dłuższą rozmowę, a dziś porozmawiamy o Mołdawii. O Mołdawii, która całkiem niedawno wzbudziła spore zainteresowanie swoimi hasłami o rumuńskiej tożsamości. Czyli Mołdawianie powiedzieli, właściwie to my do tej Unii Europejskiej już należymy, a jak nas nie przyjmiecie w porę, to staniemy się Rumunami całkiem oficjalnie i będzie opcja B, czyli akcesja z Rumunią zamiast akcesji z całą Unią Europejską. Pewnie Unia Europejska tak czy siak musiałaby na to wyrazić zgodę, ale sam fakt, że Mołdawia o tym zaczyna mówić publicznie, że mówi też o tym Maia Sandu, znaczy, że jest tam pewnego rodzaju determinacja i przekonanie, że do tej Unii wyjść trzeba. I to jest interesujące i otwiera całą masę pytań, które zadam Piotrowi Oleksemu z Uniwersytetu Adama Mickiewicza oraz Instytutu Europy Środkowej. Zapraszam serdecznie.
Reklama.
Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
Volkswagen.
Co za dzień.
Co się stało?
Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
Meliski?
Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
Czyli to takie pastylki antystresowe?
Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
Na mnie i na Meliski.
Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
Reklama.
Radio Tok FM. Pierwsze radio.